Czy województwo podlaskie ma się czym pochwalić w kraju i na świecie? Czy mamy szansę, aby przyciągnąć do regionu większą liczbę turystów? Skąd mieliby oni do nas przyjechać i jak ich do tego zachęcić? No i czy turystyka w Podlaskiem to dobry pomysł na biznes? Między innymi o tym dziś w wersji lokalnej. Zapraszam, Adam Janczewski. A państwa i moimi gośćmi są profesor Swietłana Silwierstowa, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Anna Kraśnicka, przewodniczka turystyczna, autorka bloga Białystok Subiektywnie.
Witam.
Michał Podbielski, prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Dzień dobry.
I Mieczysław Żukowski, właściciel Biura Podróży Bialtur, członek klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od pani Anny, która miała dziś oprowadzać wycieczkę po Białymstoku, jednak troszeczkę jej plany pokrzyżowaliśmy dzisiejszą dyskusją. Zacznijmy od pieniędzy. Czy w naszym regionie turystyka to opłacalny biznes?
No, występuję jako pierwsza, to może od razu powiem, że ja żyję wyłącznie z turystyki, utrzymuję się z turystyki, więc jest to możliwe jak najbardziej. Natomiast no, trzeba ciężko pracować, no i trzeba być człowiekiem orkiestrą.
To znaczy?
To znaczy, że trzeba mieć na siebie pomysł, trzeba się umieć wypromować, trzeba robić zdjęcia, trzeba chodzić do radia, trzeba prowadzić wycieczki, dokształcać się, przez cały czas być na topie, śledzić wszelakie Facebooki, Instagramy.
No i do tego jeszcze też te Facebooki i
tak,
Instagramy.
Oczywiście, do tego trzeba jeszcze no, przede wszystkim troszeczkę znać się na jakichś tam finansach, ile to podatków trzeba odprowadzić, trzeba sobie opłacić jakiegoś, prawda, księgowego. Także jest tych zadań w turystyce mnóstwo, zwłaszcza jak się to robi samemu. Albo, nie wiem, jest grupa dwóch, trzech osób, to jest to bardzo dużo pracy.
Czyli jest dużo tej magii Podlasia, ale też dużo tej szarej codzienności.
Żeby z tą magią dotrzeć do chętnych, to trzeba się naprawdę napracować.
Panie Mieczysławie, jak to jest z punktu widzenia biura podróży?
Trochę podobnie, bo pracy nie brakuje. Praca w turystyce to jest praca 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Nie ma, że to mamy wolną sobotę czy wolną niedzielę, bo turyści wtedy najchętniej jadą. W związku z tym trzeba obsługiwać te grupy indywidualnych turystów. Że no, u mnie jest trochę inaczej, ponieważ my jako biuro podróży to zajmujemy się i sprzedażą wycieczek i pobytów tutaj w województwie podlaskim, ale również wyjazdy zagraniczne, prawda, do ościennych krajów.
Domyślam
i dalej
się, że ta druga część jest bardziej dochodowa.
No, znaczy więcej tego po prostu mamy, ale to poza tym jeszcze bilety lotnicze, autobusowe i tak dalej, cały pakiet związany tak, żeby turysta wyjeżdżający był w pełni zabezpieczony bez względu na to, czy ta podróż dotyczy podróży krajowej, tutaj bliskiej czy dalekiej, czy bardzo dalekiej, no to trzeba wszystkie sprawy związane z jego wyjazdem zabezpieczyć, czyli hotel, bilet, ubezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. I to samo dotyczy to, co pani przede mną mówiła, ta obsługa tutaj już tych osób, tych turystów, którzy przyjadą do Białegostoku. I chyba największy problem, co zrobić, żeby ich więcej przyjeżdżało.
Mm-hmm. No to zaraz o tym będziemy rozmawiać. A co się najbardziej opłaca i czym turyści są najbardziej zainteresowani, jeżeli chodzi o województwo podlaskie?
Oj, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ dla nas białostoczan, tutaj mieszkańców, to my mamy swoje preferencje, uważamy, że co u nas jest ładnego, co u nas jest fajnego, co u nas jest ważnego, czy warto to zobaczyć, no to wiadomo, że to jest przyroda, że to jest historia, że to jest kuchnia i tak dalej, ale ludzie na te sprawy różnie patrzą. Bo są też różne grupy. Są grupy takie, które przyjeżdżają tu po to, żeby być w przyrodzie, prawda? Zapoznać się z tą przyrodą, przeżyć to, co jest, być w lesie, w puszczy i tak dalej. Inni przyjeżdżają, żeby posmakować kuchni, bo też jest w stosunku do innych części kraju specyficzna, jest inna, jest dobra. Ale i mówię, to wszystko zależy od tego, co dany turysta poszukuje i co też staramy się zrobić, aby spełnić jego oczekiwania, żeby mógł to zrealizować, żeby wyjeżdżał od nas zadowolony i chciał jeszcze tu wrócić.
A czego turyści szukają w Białymstoku, co chcą oglądać? Posłuchajmy, jakiś czas temu nasz kolega redakcyjny Marcin Mazewski nagrał sondę na ten temat.
Przyjechałam z Petersburgu. Bardzo fascynuje mnie to, że miasto jest bardzo zielone, bardzo komfortowe. Sporo jest restauracji i miejsc spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy są takie grzecznie, takie uczciwie, bardzo takie sympatycznie.
Przyjechałam z Nowego Jorku na wakacje. Studiowałam w Białymstoku, mieszkałam w Supraż. Pojechałam prawie 30 lat temu. Ja jestem fanką Jagiellonii. Podoba mi się stadion Jagiellonii nowy. Też byłam nowy uniwersytet. Bardzo mi się podoba opera. Przychodziłam wieczorem oświetlona, mówili mi, że na dach można wejść. I w ogóle same centrum, sam wystrój, czystość. Czystość zachwyca mnie tutaj, bo Nowy Jork jest piękny, no ale brud jest straszny.
My ze Śląska.
Pozwiedzać przyjechaliśmy. Trochę na żywioł idziemy i będziemy się na bieżąco tak...
Białegostoku, a później zobaczymy.
Supraś i tam jeszcze jakieś inne okoliczne miejscowości, te, które bardziej takie są znane.
No to które są te okoliczne miejscowości takie bardziej znane na Podlasiu?
Okoliczne w stosunku do Białegostoku pewnie. No na pewno w ostatnim czasie Supraśl stał się bardzo znany w Polsce. Stał się takim bajkowym miasteczkiem, prawie jak Kazimierz Dolny, właściwie tutaj taki nasz podlaski. Ale myślę, że też bardzo znane i lubiane są Kruszyniany. Myślę, że wiele osób z Białegostoku też wybiera się na północ, czyli Augustów, Suwalszczyzna, Suwalski Park Krajobrazowy. To są te miejsca takie najczęściej odwiedzane, tak mi się wydaje.
Okej, a które miejsca są z kolei Państwa zdaniem niedoceniane, które warto byłoby promować? Pani profesor.
No, tu jeszcze jedna jest jakby kwestia, bo tak jak pan poruszył, że to zależy jeszcze od turystów, prawda? Od upodobań, od tego, co dana grupa, ta grupa właśnie wybiera. My robiliśmy na przykład takie badanie o preferencjach turystyki, gdzie najczęściej obcokrajowcy odwiedzają. U nas wychodzi, że na przykład taki powiat Mońki. On jakoś nie jest wypromowany, prawda, i nie tak mniej znany, prawda. To, co bliżej do Warszawy, ta część Podlaskiego, ona mniej wypromowana, bardziej jest znana i odwiedzana, to właśnie Kanał Augustowski, Puszcza Białowieska, prawda, okolicy Białegostoku, to jakoś i wypromowane lepiej, i odwiedzane lepiej. I mi się wydaje, że inne regiony, które nie są tak wypromowane, po prostu trzeba znaleźć taki haczyk, atut, który ich może jakby prezentować i pokazać, co tam jest fajnego. Bo przecież dużo jest festiwali, święt, które no, unikatowe, są tradycje. Jakby te momenty trzeba uzupełnić, po prostu wypromować nie tylko takie miejsca, które już są znane, prawda, z infrastrukturą turystyczną i tak dalej, ale żeby był zrównoważony rozwój całego województwa, a nie tylko osobnych regionów. No.
Pani Anno, a pani ma jakieś takie miejsca jako przewodnik, do których nie docierają inni przewodnicy, a pani zabiera tam swoje grupy na przykład?
Mam sporo takich miejsc. Ja na przykład masowo zaczęłam wozić swoje wycieczki do Krainy Otwartych Okiennic, ale nie tylko pisać o tym, że tam jest pięknie, tylko po prostu podjeżdżać tam autokarem, wysiadać, spacerować. Kilkadziesiąt razy byłam w tym roku w Puchłach, w cerkwi. Ale to są takie najprostsze tereny, gdzie łatwo jest dotrzeć, jadąc do Puszczy Białowieskiej. Natomiast wysp takich totalnie bez turystyki jest sporo na mapie. I tu pani powiedziała słusznie zresztą, że trzeba tutaj wszystkich równo promować, ale jak promować, jak się nie da po prostu.
Zastanawiam się od tego czasu, jak padło hasło powiat Moniecki i jakoś nie mam punktu zaczepienia.
Nie. Moniecki? Duża część Parku Biebrzeńskiego jest Monieckim. Tak. To co mówimy, same Mońki, tak, zgadzam się. Ale powiat Moniecki, duża część Biebrzy jest w powiecie Monieckim.
Ale ona nie jest jakby, że to są Mońki. Jest
może brakuje puszcza. Takiej bazy wypadowej chociażby z tych Moniek. Nie ma gastronomii,
tam gastronomia jest, tam między innymi święto jest dobre w tych Mońkach.
No, na pewno taką wyspą pomijaną są okolice Kolna. Tam nikt nie jeździ. Zambrów. Ostatnio właśnie tutaj chciałabym powiedzieć, że przykre jest to, że tak piękny teren jak okolice Łomży, Łomżyński Park Krajobrazowy, Doliny Narwi, to jest po prostu coś pięknego, jak się tam zajedzie wiosną, a zresztą niekoniecznie nawet jesienią. Tak mało turystów tam jeździ. To jest moje ostatnie odkrycie. Te rozlewiska robią ogromne wrażenie. W Drozdowie jest muzeum, w Drozdowie jest naprawdę sporo do zobaczenia. A ten wspomniany przeze mnie Zambrów, zupełnie pomijany przez turystów, to jest nie lada gratka dla miłośników militariów. To, te koszary carskie, to jest absolutny unikat. Więc mamy sporo takich miejsc. Natomiast jeśli te miejsca nie dostaną wsparcia jakiegoś z góry, to to pozostanie tak, jak jest. I ja mogę być sobie takim przewodnikiem, który napisze taki program jednorazowo dla chętnych, ale to się na tym skończy.
To zajmijmy się teraz tymi częściami regionu, które są wypromowane albo są promowane. Czy możemy pokusić się o takie stwierdzenie, że podlaskie jest trendy? Bo mam takie wrażenie, że w niektórych miejscach, na przykład w stolicy, Białystok jest i województwo podlaskie, nasz region jest postrzegane jako takie miejsce, które dobrze jest zobaczyć i które, do którego warto przyjechać. Panie prezesie?
Jeżeli tak jest, to tylko właśnie o to nam chodzi. My od pół roku prowadzimy taką kampanię, właściwie skierowaną głównie do mieszkańców Warszawy, w której promujemy nasz region jako miejsce, gdzie można odzyskać równowagę utraconą w tym codziennym pędzie, w wyścigu szczurów w dużych takich miastach i korporacjach. Z badań właściwie wynika, że Warszawa to jest nasz taki naturalny rynek, bo potencjał turystyczny województwa to jest potencjał weekendowy. To nie jest potencjał na dwutygodniowe wakacje. No być może w Augustowie albo gdzieś tam trochę na Suwalszczyźnie nad jeziorem, ale ogólnie potencjał województwa to jest potencjał weekendowy. Dlatego Warszawa leży jeszcze w takiej odległości, że ten turysta jest w stanie na weekend dojechać, bo to teraz szczególnie przy tej nowej drodze S8 to jest mniej więcej 2 godziny drogi. Można tu przyjechać i fajnie spędzić weekend.
To wracając do pytania o to, czy da się zarobić na turystyce w Podlaskiem, czy potencjał weekendowy wystarczy do tego, żeby się z tej turystyki utrzymywać, czy to nie jest tylko kwestia, że z tej turystyki można sobie dorobić w weekend?
Nie, no da się z tego utrzymać jak najbardziej. Myślę, że da się na tym też zarobić. To jest kwestia tylko produktu, który się ma, tak?
Mhm. Proszę, tutaj pani chciała się włączyć też no tak. w dyskusję.
My robiliśmy z koleżanką z katedry taką analizę ofert gospodarstw agroturystycznych. Co oni proponują w Podlaskim województwie, to właśnie na rynek warszawski w tym. Pan słusznie powiedział, że wypoczynek, tak, cisza i kuchnia. Tak wychodzi, że to taka duża sypialnia, gdzie można przyjechać, wyspać się, spacerować po lesie, coś miłego zjeść i odjechać
się
z powrotem.
I
pojechać znów do Warszawy. Ja nie wiem, na przykład mi się wydaje, że trzeba jeszcze jedną ofertę bardzo mocno podnieść, to zdrowotna turystyka, aktywna turystyka, bo to raczej no, dla młodzieży, powiem tak, ale tego bardzo dużo jest Podlaskim i to jest rozwinięte, chociaż te szlaki rowerowe, na przykład szlaki kajakowe, na przykład w agroturystyce, my to zbadaliśmy, nie ma w ofercie tego aktywność fizyczna, tylko tam przejażdżki rowerowe i tak dalej. Ale przecież wykorzystać ten zasób, który jest w Podlaskim i to może być tak samo dobra możliwość dla promocji, że to naprawdę aktywna turystyka może być uprawiana. No i jeszcze o Białorusi chciałam dwa słówki powiedzieć.
To jeszcze do tak, turystów zagranicznych może przejdziemy.
O promocji.
Widziałem tutaj, że pani Anna nie była zbyt pocieszona z tego, zadowolona z tego stwierdzenia, że turystyka weekendowa tylko na Podlasiu.
To znaczy, no turystyka weekendowa to jest nasz chleb powszedni. Ja właśnie żyję z tego, że ktoś przyjeżdża do Białegostoku i chce, ma mało czasu, chce zobaczyć Białystok, poznać jego sekrety, dzwoni do mnie, ja go oprowadzam. I ja uważam, że ta turystyka weekendowa, no niestety lub niestety, zasadza się na przyjazdach do Białegostoku. I ten city break warszawski, taki modny na Podlasiu, on najczęściej odbywa się z noclegami gdzieś w Białymstoku lub w okolicach. Dlatego bardzo ubolewam, że w tym studiu nie ma teraz przedstawicieli miasta Białegostoku, ponieważ stąd się zaczyna i jak się raz załapie tego bakcyla, że się przyjedzie do Białegostoku, jest fajne miasto, jest blisko do natury, blisko do aktywnego wypoczynku, bliziutko do Supraśla, nie wiem dlaczego, jeszcze nikt nie wspomniał, do Tykocina, to wtedy chce się tu przyjechać jeszcze i jeszcze. I wtedy się szuka już, ta kropla, te kręgi od tej kropli zaczynają się poszerzać i zaczynamy się wciągać w to Podlaskie.
Czyli Białystok jako taki punkt wypadowy, tutaj przyjeżdżają turyści, tutaj nocują, rozumiem, a w czasie dnia
tak,
coraz
robią
bardziej
sobie
promieniście
wypady.
Rozjeżdżają się
tak
po regionie.
Tak jest. I później, kiedy... Zresztą tutaj pan też zaczął od tego, że nowa droga S8, tak? Ta droga prowadzi z Warszawy do Białegostoku. Tak. I tutaj najczęściej od tego się zaczyna. Stąd zacznijmy też
no to
od
gdzie podstaw. Gdzie jest ten problem, proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o Białystok? Nie mamy drugiej strony.
To znaczy problemu jako takiego nie ma, jak się jest raz... albo drugi raz. Mhm. Ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś chce tu przyjechać po raz trzeci czy czwarty, to on już prawie wszystko zobaczył. Nasze miasto wojewódzkie niestety od kilku lat spoczęło na laurach. I ja mam tutaj taką pełną kartkę zapisaną różnych spraw, które bym chciała podnieść. Oczywiście się tego nie da, ale na przykład nie mamy schroniska młodzieżowego, takiego z prawdziwego zdarzenia. Bo to, co jest na ulicy Piłsudskiego, to tam się z sceny dantejskiej dzieł, jak przyjedzie grupa 45 dzieciaków. Mamy zamknięte najważniejsze zabytki. Oprócz pałacu mamy zamknięty nasz kościół farny biały. To jest nasz najstarszy zabytek. On jest ciągle niemalże zamknięty. Pałacyk gościnny również otwiera się tylko raz dla turystów do roku. Punkt widokowy na kościele Rocha, od 3 lat to podnoszę na swoim blogu, nie jest w żaden sposób oznakowany. Na przykład latem, kiedy jesteśmy w Białymstoku...
I brakuje też informacji chyba.
Właśnie chciałam powiedzieć, że nie sprawdzałam co prawda wszystkich miast wojewódzkich, ale wydaje mi się, że jest to chyba jedyne miasto wojewódzkie, które od 1 października do 1 maja nie ma informacji turystycznej otwartej w weekendy. Bo ja wiem, że w tygodniu są te punkty. Także brakuje przede wszystkim informacji.
Przeczytaj idei turystyki weekendowej.
Oczywiście, więc chciałam powiedzieć, że ta niespójność jest bardzo czytelna. Co jeszcze chciałam tutaj nadmienić, że słyniemy jako to miejsce nazywane zielonymi płucami Polski, prawda? Przyjeżdża turysta do nas latem i mamy piękny rynek Kościuszki, na którym na przykład nie można wypić soku jabłkowego jakiegoś wyciskanego. Dzieci są karmione lodami, ale gdyby na przykład, bo mam takich też znajomych, oni są bardzo eko i oni by chcieli jabłka, te borówki nasze z naszego regionu. Nie ma ani jednego straganu takiego. Przecież kto był za granicą, ten wie, że wszędzie można nabyć jakieś te produkty lokalne. Ja nie mówię, że mamy obstawić nasz rynek Kościuszki jakimiś budkami, ale dlaczego można postawić budkę z kawą, a nie można sprzedawać owoców z regionu?
No to mamy tutaj sporo podpowiedzi dla urzędników miejskich. A pytanie, jeżeli chodzi o czas, mamy już określone to, że weekendy to jest ten czas, kiedy przyjeżdżają turyści, a jeżeli chodzi o porę roku, bo wydaje się, że teraz, kiedy rozmawiamy o turystyce na Podlasiu, w województwie podlaskim, wkraczamy w taki martwy sezon.
Znowu ja mam mówić?
Proszę bardzo,
proszę, że jest to duży problem naszego województwa. Co zrobić, żeby wydłużyć tak zwany sezon, prawda? Żeby ten sezon nie zaczynał się w maju i nie kończył się w połowie września, już powiedzmy sobie.
Ja tylko powiem, byłem w Białowieży na początku listopada, to pan tam w samym centrum Białowieży zamykał właśnie knajpę. Od następnego dnia już aż do marca w ogóle jest zamknięta i nie prowadzi działalności.
I to jest to, bo może za mało właśnie przyjeżdża w tym okresie. Nie znaleźliśmy tutaj sposobu, co zrobić, żeby te hotele, te miejscowości, no zobaczmy chociażby Augustów. Przychodzi jesień, zima, martwe miasteczko się robi, puste. Prawie turystów nie ma. 100 kilometrów dalej Druskinniki na Litwie. Cały rok tętni życiem. Po prostu władze niektórych miast i przedsiębiorcy też no nie inwestowali, bo nie widzieli w tym interesu, prawda, że mogą na tym zarobić. A tam trochę inaczej było, bo zostały stworzone przez władze miejskie różnego rodzaju atrakcje i do tych atrakcji rosły jak grzyby po deszczu hotele. Pamiętam, 2000 rok był jeden hotel trzygwiazdkowy, teraz ich jest około 20. To świadczy o tym, że w ciągu kilkunastu lat jak się rozwinęli. Tego typu potrzeby nasze województwo na pewno ma duże i wtedy byłaby szansa, że ten biznes turystyczny naprawdę by trochę inaczej był, nie byłby sezonowy.
To co zrobić, panie prezesie, żeby ten sezon turystyczny rozciągnąć na praktycznie cały rok?
No, nasz pomysł na wydłużenie tego sezonu i zaproszenie ludzi, tutaj turystów do naszego regionu nie tylko w lecie czy tam na wiosnę, to jest właśnie możliwość tutaj odetchnięcia, odpoczynku. I to można robić i jesienią, i zimą. Staramy się pokazywać różne sposoby spędzania tutaj czasu, niezależnie od tego, ile ma się pieniędzy i czy jest się w czterogwiazdkowym hotelu, czy można też spędzić tutaj czas w jakiejś kwaterze albo nawet pod namiotem. Ważne jest to, żeby podjąć tą decyzję i przyjechać akurat do naszego regionu, a nie gdzieś indziej. Jeżeli chodzi o zamykane restauracje gdzieś tam po sezonie, to trzeba sobie zdać sprawę, że to się dzieje nie tylko u nas. To też się dzieje w Bieszczadach, które mogłyby się wydawać dużo bardziej atrakcyjne turystycznie niż nasz region. A ja wrócę do tego, co pan Mieczysław mówił o tych atrakcjach, których jest brak. No to od lat wiemy, że tych atrakcji jest mało. Te atrakcje naturalne, które mamy, to też nie jest jakaś oszałamiająca liczba. Potrzebne są inwestycje, potrzebne są miejsca, które spowodowałyby, że taki wyjazd byłby bardziej atrakcyjny, szczególnie wyjazd jakiś rodzinny z dziećmi, bo można przyjechać do Białowieży na przykład z dziećmi, ale mam takie wrażenie, że przez weekend to tam można się z dziećmi bardzo też znudzić, tak? Bo wszystko się obejdzie w jeden dzień i właściwie koniec atrakcji. Na przykład budowa czegoś na wzór Centrum Nauki Kopernik, takiego przyrodniczego w Białowieży, to byłoby coś, prawda? No, gdzie indziej, jak nie w Białowieży. Akurat nasz region ma taki monopol na przyrodę, na naturę. Tutaj nikt nam nie zarzuci, że to jest coś sztucznego, że staramy się wypromować coś, czego tutaj nie ma. To właśnie tutaj jest, tego nie ma gdzie indziej, a mamy to u nas i powinniśmy na tej bazie budować. Tak,
to powinno się tym zająć. Czy to powinna być kwestia rola samorządów, czy to powinny być inicjatywy prywatne?
To może jeszcze, jak już tutaj tak proszę mikrofon zawłaszczyłem na chwilę, to powiem, że najlepiej byłoby, jeżeli byłaby to rola przedsiębiorców, tak? Jeżeli oni widzieliby tutaj interes w tym, żeby zainwestować i później zarabiać na tym pieniądze. Niestety.
Panie Mieczysławie, Centrum Nauki Kopernik w Białowieży, czy podjąłby się pan takiego zadania jako przedsiębiorca?
To są duże pieniądze. Ani w Warszawie, ani myślę w Białymstoku, ani tutaj w Białowieży. To nie jest ani, że tak powiem, domena, ani zadanie przedsiębiorców, prawda? To są, od tego mamy pewne instytucje państwowe, samorządowe i tak dalej robienie. Ja już chociażby wrócę do tych Druskiennik. Snow Arena, słynna już, całoroczny stok narciarski pod dachem, został wybudowany w ramach prywatno-publicznego partnerstwa i zrobione. Został zrobiony, zaczęło to chodzić, fajnie jest i miasto odprzedało prywatnemu przedsiębiorcy. Teraz już miasto się tym nie zajmuje, ale ma środki na inne inwestycje. Znowu, żeby coś uatrakcyjnić. Z centrum miasta Druskiennik na stok narciarski kolejka linowa wozi turystów, którzy mogą pobyć na stoku narciarskim parę godzin, wracają do centrum i do wieczora późnego w akwaparku się bawią. To, co kolega mówił wcześniej, że coś z dziećmi robić. Właśnie po to, wtedy ludzie wyjeżdżają, są dłużej w danym miejscu z dziećmi, całymi rodzinami, bo poza spacerem, poza nartami, poza jazdą rowerem wrócą, mają wieczorem jeszcze co robić.
Okay.
Tych dodatkowych atrakcji brakuje, bo tych naturalnych to mówiliśmy, że u nas jest bardzo dużo.
Ja chcę dodać, że na przykład w Białorusi tak rozwiązali ten problem w Puszczy Białowieskiej. Tam jest rezydencja Dziadka Mruza. Zrobiona jakby bajeczna miasteczko, on tam, aktor tam jest, tam cała ekipa. I powiem tak, że przed Bożym Narodzeniem tam po prostu autokary przywożą z całej Białorusi. Tam wypełniona cała ta placówka, cały to miasteczko. I naprawdę dzieci przyjeżdżają za 200, za 300 kilometrów, żeby tam odwiedzić to, otrzymać pozdrowienia. I to tak samo, to jakby sezonowo, zima, las, jakby martwy sezon, ale tam naprawdę u nich to jest...
Wystarczy stworzyć historię, pewną legendę.
Absolutnie, legendę i pod to wwożą... Tak. A przecież i rodzice przyjeżdżają, nie tylko same dzieci.
Okej, okay, a o tym, kto do nas przyjeżdża i kto mógłby odwiedzać Podlaskie, już za chwilę w wersji lokalnej. W wersji lokalnej rozmawiamy dziś o turystyce w województwie podlaskim. W studiu Polskiego Radia Białystok gościmy profesor Swietłanę Silwierstową z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Annę Kraśnicką, przewodniczkę turystyczną, autorkę bloga Białystok Subiektywnie, Michała Podbielskiego, prezesa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Mieczysława Żukowskiego, właściciela Biura Podróży Bialtur. Mieliśmy rozmawiać o tym, kto do nas przyjeżdża, ale tutaj w przerwie jeszcze wywiązała się taka mała dyskusja i porozmawiajmy jeszcze o troszkę o problemach, bo warto je zdiagnozować może po to, żeby z czasem było lepiej na przykład. To jakie są problemy, nie tylko te poza sezonem, ale też w trakcie?
To znaczy, jako praktyk chciałabym powiedzieć, że oprowadziłam w tym roku 140 wycieczek, więc ludzie przyjeżdżają, bardzo się cieszymy, Podlasie się podoba. Staramy się te różne niedociągnięcia tuszować, nikt nie musi wiedzieć, że my mamy z czymś problem, prawda? Więc programy układamy tak, jak możemy. Ale tak na dzień dobry. Chciałabym powiedzieć, że mamy tak krótki sezon, a nasze Muzeum Podlaskie jest otwarte nawet w sezonie od 10 w porywach do 17. Kiedy jest długi dzień, mogłoby być otwarte od 9 do na przykład 19. Sceny dantejskie się dzieją w naszym obleganym, pięknym, fantastycznym Muzeum Ikon, kiedy to mamy grupę po grupie, wchodzą ludzie, tłum się kłębi, a taki zwykły turysta z dzieckiem chciałby tam wejść, nie jest w stanie, dlatego że jest tyle ludzi już zabukowanych. Prawda? Więc nie wiem, do kogo tutaj trzeba uderzyć, żeby wydłużyć na przykład działanie placówek.
Podejrzewam, że to podobny problem jak z halą sportową w Białymstoku. Nie ma wyników sportowych, więc nie budujemy hali, ale jak nie wybudujemy hali, to nie będzie wyników sportowych. Tak samo mamy krótkie godziny otwarcia, bo nie przyjeżdżają turyści, ale jak będą krótkie godziny otwarcia, to nie będą przyjeżdżać turyści.
Ja w imieniu przewodników z klubu PTTK mogę zagwarantować, że jeżeli będzie otwarte w sezonie Muzeum Ikon, na przykład od 9 rano do 19, to my ten czas wypełnimy. Podobnie z klasztorem w Supraślu, to oczywiście no, to już nie jest muzeum, ale powiedzmy, Białowieża jest rezerwat pokazowy żubrów. Ja wiem, że to jest oklepane, ale jak ktoś przyjeżdża pierwszy raz, zwłaszcza z dzieciakami, to chce te żubry pokazać.
To niekoniecznie ma ochotę łazić po całej puszczy i szukać tych żubrów naturalnie.
Jasne, później bardziej już taki dojrzały fan Podlasia będzie szukał rezerwatów, które też są piękne, można ruszyć głębiej w puszczę, ale dajmy szansę wejść do tego rezerwatu pokazowego żubrów ludziom po południu. 17, ostatnie wejście, a przecież widno jest nawet do 21. Także ja wychodzę z wycieczką o 17:15 i widzę, że tłum idzie jeszcze, ale już mówię, proszę państwa, możecie nawet tam już nie iść, bo już jest zamknięte. Także takie bardzo proste sprawy.
Godziny otwarcia.
Tak, godziny otwarcia. Te informacje turystyczne, wiadomo, miejsca parkingowe. No ja żyję, nie ukrywam, z wycieczek autokarowych. Bardzo często jest tak, że już w akcie desperacji dzwonimy po Straż Miejską, bo nie wiem, jest msza albo jakieś wydarzenie i zwykłe samochody osobowe zastawiają nam miejsca, nie ma tych kopert wystarczająco dużo.
Pan zgadza się, tak, przytakuje.
Także tutaj jest taki problem. Natomiast no, mamy ten potencjał, jak już się dorwałam do mikrofonu, już być może później mi się nie uda, to powiem tak, zgadza się. Jest sporo takich atrakcji, które są wschodzące. Na przykład ten park kulturowy w gminie Korycin, miałam już tam okazję być. No, widzę świetlaną przyszłość. To Muzeum Mleka, o którym przed chwilą tutaj rozmawialiśmy w przerwie, też jest świetnie urządzone. Sama miałam okazję brać udział jako tam juror i największą notę dałam temu Muzeum Mleka. To jest bardziej dla dzieci atrakcja.
Muzeum Wsi Podlaskiej.
Absolutnie
jakoś
cudowne, tak.
Mało tak samo wypromowane, a mi się wydaje, że to taki potencjał. Ja tam z nimi się przyjaźnię i często bywam. Sama Sokolarnia, która jest unikatowa i oni teraz rozwijają to. Mi się wydaje, że to jeszcze nie wykorzystane, tym bardziej, że to przecież w samym Białymstoku. I to będzie taki skansen. Ja już w imieniu Białorusinów mówię, na Białorusi takiego nie ma. Takich w bliskim otoczeniu nie
to
ma.
To może pani profesor, przejdźmy już teraz płynnie do tematu, kto do nas przyjeżdża do Białegostoku, do województwa podlaskiego. Tutaj wiem, że pani ma też spostrzeżenia.
Tak.
Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Białorusinów?
Wiecie, ja byłam zaskoczona po prostu. My zrobiliśmy 2 lata temu z kolegami z Grodna, zrobiliśmy badanie o wizerunku podlaskiego na Białorusi. Jak ono wygląda? No i odwrotnie było. Grodzieńskiego w podlaskim. I wyszło tak, że 89% ofert wyjazdu na Podlasie w Białorusi, nie tylko w Grudzieńskim, w Białorusi, to wyjazdy na zakupy. To jeden wielki aszan. Białorusini w ogóle nie wiedzą nawet, co to jest Tykocin, co można zobaczyć w samym Białymstoku piękno. Bo z propozycji, które są na przykład w ofertach, to jest wyjazd do Muzeum Ikon, Opera i Puszcza Białowieska, gdzie nie jadą, bo swoja jest Puszcza Białowieska w Białorusi.
Ale to jest bardzo proste, pani profesor. Sprawa wizy. Wizę turystyczną do Polski i szengenowską otrzymać jest to po prostu skomplikowana sprawa. Wizę na zakupy, nawet roczną czy dwuletnią, jest to prosta sprawa. W związku z tym, jeżeli Polska się próbuje pod względem przyjeżdżajcie robić zakupy, tak będą jechać. A jeżeli nie próbujemy się przyjeżdżajcie turystycznie, to nie będą. Jeżeli parę lat temu zrobiliśmy akcję wspólnie z Operą, jak się otworzyła wiza za bilet, że przyjeżdżajcie, wtedy masę Białorusinów poznało ten Białystok, bo myśmy robili wycieczki z przewodnikiem, obejrzeli spektakl, przenocowali w Białymstoku, a nie w autokarze, w hotelu. I to była inna zupełnie rodzaju promocja. W związku z tym, jeżeli państwu bardziej zależy na tym, żeby przyjeżdżało i po tego zakupy, typu tak. promocja, no to takie mamy efekty, że, nie, że o Podlasiu tylko wiedzą, czy Białymstoku, że są określone sklepy, w których mogą zrobić zakupy.
Panie prezesie, czuję, że pan został tutaj troszeczkę wywołany.
No, ja mogę powiedzieć, że ze swojej strony no, robimy co możemy. Mamy współpracę na stałą z obwodem grudzieńskim. Ostatnio też z obwodem brzeskim. Nasze województwo ma swój punkt informacyjny w centrum Grodna. Tak samo nasze Regionalne Centrum Informacji Turystycznej również udziela informacji o obwodzie grodzieńskim. Realizujemy szereg projektów transgranicznych, szczególnie w oparciu o Puszczę Białowieską i o Kanał Augustowski. Tylko ja bym trochę inaczej tutaj postawił tezę, że to nie jest tak, że Białorusini tutaj przyjeżdżają na zakupy dlatego, że nikt ich nie poinformował o atrakcjach turystycznych. Ja myślę, że przyjeżdżają na zakupy.
Państwa dotycząca wiz jest w ten sposób skonstruowana, że jadą na zakupy, ja tutaj a nie turystycznie.
Niczego nie zarzucam. Ja chcę tylko powiedzieć, że oni tutaj przyjeżdżają na zakupy, bo interesują ich zakupy.
Ja bym nie powiedziała tak 100%, dlatego że wy nie liczycie, jakby nie oliczacie, że Białoruś jest różna. Na przykład są ludzie, których stać na wypoczynek w Podlaskim, na przejazd Grinvelo, czy wypoczynek na kanale Augustowskim. Tylko że na przykład w Mińsku, gdzie są pieniądze, to się nie promuje Podlaskie jak miejsce wyjazdu turystycznego.
Ale od kilku lat, rok do roku jesteśmy na targach turystycznych.
Na targu tak, ale zobaczcie, co jest w internecie. Zobaczcie, co jest na stronach internetowych. Właśnie to jest najbardziej dzisiaj skuteczna, bardzo efektywna forma promocji i turystyki. I zobaczcie, co tam jest. Zobaczcie chociaż język. Nie każdy przeczyta po polsku na przykład w Białorusi, na tych stronach, które mogą być interesujące dla takiego potencjalnego
jeszcze
turysty.
Jeszcze tylko dokończę. No. Chciałem tylko zapewnić, że naprawdę rynek białoruski jest dla nas bardzo ważny i robimy szereg działań. Ostatnim takim naszym działaniem jest opracowanie przewodnika o turystyce pielgrzymkowej prawosławnej, również w języku rosyjskim, który będziemy promować na rynku białoruskim w nadziei, że po zakupach Białorusini udadzą się na zwiedzanie naszych sanktuariów.
Pani Anno?
Udadzą się na zwiedzanie zamkniętych cerkwi. Ale może ktoś się otworzy. To ja może powiem ze swojego punktu widzenia. Ja oprowadzam po polsku i po angielsku. I mam kontakt właśnie z może troszkę inną grupą. Głównie no, w statystykach, do których mam dostęp jako czynny członek klubu przewodników PTTK, to wynika, że przyjeżdżają do nas ludzie z Warszawy. Zawsze mazowieckie jest na pierwszym miejscu. Drugie miejsce to jest Wielkopolska. Poznań, w ogóle ludzie z Poznania też kochają Podlasie. No i później już kolejne województwa w lipcu, kiedy mamy taką posuchę już turystyczną, bo wszyscy wiadomo, chcą jechać nad morze w lipcu, ale wtedy morze przyjeżdża do nas, więc jest sporo ludzi z tych województw nadmorskich. Natomiast przyjeżdżają do nas też ludzie z zagranicy, tacy, którzy są takimi globtroterami, szukają nietypowych miejsc, ale też mnóstwo ludzi w poszukiwaniu korzeni. Też żydowskich, ale nie tylko.
To mieliśmy panią z Nowego Jorku, chociażby w tym dziwnym.
Pani z Nowego Jorku, zdaje się, mówiła, że wychowała się w Supraśl, ale bywają tacy, którzy po prostu już trzecim pokoleniem są za granicą. Ja miałam okazję oprowadzać ludzi z Meksyku i z Argentyny, z Australii, z Kanady. Także wszelkie kierunki są tutaj otwarte. Naprawdę mamy się czym pochwalić. Ja naprawdę nie wypowiadam się w sprawach Białorusi. Też promuję wyjazdy do Grodna, też promuję wyjazdy do strefy tej bezwizowej. Jak najbardziej zachęcam. Bardzo często wplatam to w programy. Natomiast póki co dajmy poznać Podlasie ludziom z Polski najbardziej. I nastawmy się na to, żeby Polacy do nas przyjeżdżali.
Okej. Tutaj kampania Protu jest skierowana, jak już pan wspomniał na początku, pan prezes, do właśnie mieszkańców stolicy. Posłuchajmy może przez chwilę. Niestety nie obejrzymy, nie zobaczymy, jak wygląda ten spot. Można to zobaczyć chociażby na waszych mediach społecznościowych, ale posłuchajmy, jak brzmi Podlaskie. Spot pod hasłem Podlaskie pulsuje w rytmie natury. Więc tak brzmiał spot, można go, jak mówiłem, zobaczyć. Panie prezesie, kampania do mieszkańców stolicy. Zdecydowanie. Widać to nawet po zdjęciach chociażby, że jest typowo skierowana do ludzi korporacji. Jest na przykład takie zdjęcie, które zapadło mi w pamięci. Podpis po lewej stronie, szklane wieżowce. W tym świecie żyjesz, po prawej stronie drzewa i do tego jesteś stworzony, czy coś takiego, tak?
Tak, tak. To wszystko jest oparte na badaniach statystycznych, które opracowane były przez województwo, z których wynika nasza grupa docelowa. No to są właściwie ludzie w wieku 30-50, dobrze zarabiający, pracujący w korporacji w Warszawie z rodziną albo bez, ale tacy, którzy są w stanie przyjechać tutaj na weekend i do nich właściwie staramy się dotrzeć z tym przekazem, przyjeźdź tutaj, odetchnij, zażyj cyfrowego detoksu. A nawet jeżeli siedzisz teraz za biurkiem gdzieś w korpo, w Mordorze, w Warszawie, to możesz wejść na Puls Podlaskie Travel i właśnie do czego odnosi się ten spot, którego słuchaliśmy przed chwilą, i tam zażyć trochę tej naszej podlaskiej natury i odpocząć.
Panie Mieczysławie, a czy wy jako biura turystyczne, mówię ogólnie, promujecie się jakoś, czy liczycie na to, że właśnie takie organizacje jak PROT wam w tym pomogą?
Nie, to znaczy my sami się promujemy i mamy różne rozległe kontakty, ale myślę, że dobrze by było, żeby PROT czy instytucje państwowe, które promują nasze województwo, żeby jeszcze ludziom powiedzieli, przekazali, i kto ich może obsłużyć i gdzie mogą zrealizować te swoje marzenia, bo często jest tak, że promujemy Puszczę Białowieską, promujemy inne atrakcje, ale nie podpowiadamy tym ludziom, gdzie, w jaki sposób mogą to kupić i z kim mogą to zrealizować. A takie współgranie, wspólne działanie, myślę, że przyniosłoby na pewno większe efekty niż same promowanie tylko atrakcji.
Pani Anna, pani jak się podoba kampania Protu?
No, bardzo mi się podoba. Mhm. Jest piękna, jest przemyślana. Piękne zdjęcia, chwytliwe hasła. No, tylko na zdjęciach daleko nie zajedziemy. Za tym jeszcze musi coś dalej iść, więc to, o czym cały czas rozmawialiśmy. Mhm. Nam brakuje w naszym województwie, moim zdaniem, współpracy. Każdy tylko promuje swoje. Później się promocja kończy, strony są nieodnawiane, więc bardzo by było pięknie, gdybyśmy wszyscy stanęli razem i gdyby ktoś to wszystko spoił.
A Białystok subiektywnie do kogo dociera?
O, Białystok subiektywnie dociera do wielu ludzi. Przede wszystkim dociera do tych, którzy szukają przewodnika. Więc jak się wpisze przewodnik, to bardzo jestem wysoko w tam wynikach. Ale przede wszystkim do tych ludzi, którzy zobaczyli te piękne zdjęcia na przykład z kampanii i już się tutaj szykują jechać, ale szukają głębiej. Chcą wiedzieć coś więcej o tym terenie. Nie zobaczyć tylko obrazek, ale wiedzieć coś więcej.
Musimy już kończyć, a na koniec proszę Państwa, żebyśmy wszyscy zgodnie potwierdzili, że Białystok Podlaskie, Podlasie jest piękne i warto tu przyjeżdżać.
Oczywiście.
Jak najbardziej.
Po to pewne prace robimy, po to działamy.
W Polskim Radiu Białystok gościliśmy dziś profesor Swietłanę Sidwiestrową z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Annę Kraśnicką, przewodniczkę turystyczną, autorkę bloga Białystok Subiektywnie, Michała Podbielskiego, prezesa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Mieczysława Żukowskiego, właściciela Biura Podróży Bialtur, członka klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej. Także zachęcamy wszystkich z naszego regionu, aby odkrywać Podlaskie. Zachęcamy wszystkich spoza regionu, którzy na przykład przejeżdżają teraz przez Podlaskie i nas słuchają. Warto tu wstąpić nie tylko służbowo, nie tylko przejazdem, ale zostać na dłużej, odpocząć i zachwycić się tym miejscem. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Już za kilka minut wiadomości, a po nich popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Miłego dnia, Adam Janczewski.